22 grudnia 1946 roku nieopodal atolu Kwajalein na dno schodził jeden z licznych okrętów wykorzystanych przez amerykańską marynarkę do testów skuteczności nuklearnych ładunków w wojnie na morzu. Ten zgon był opóźniony i bolesny. Po otrzymaniu potężnej dawki promieniowania przez 5 miesięcy okręt nie był zdatny do naprawy. Nawet jego śmierć nie pozbawiona była upokorzenia. Jego śruby nieelegancko wystają dzisiaj ponad poziom wody, a cień wraku widoczny jest wyraźnie na zdjęciach satelitarnych. A przecież tym okrętem był Prince Eugen. Bodaj najbardziej znany przedstawiciel ciężkich krążowników typu Admiral Hipper, rodziny 5 okrętów, której kuriozalne losy ujawniały wszystkie absurdy III Rzeszy. Powojenny raport napisany przez jednego z niemieckich inżynierów podkreślał: szczególnie w przypadku Niemiec trudno było sobie wyobrazić mniej przydatny typ okrętu niż tak zwany krążownik waszyngtoński. Ale co to w ogóle znaczyło? Dlaczego rodzina krążowników Admiral Hipper nie miała sensu? Jak chaotyczna polityka Hitlera wpłynęła na powstanie bardzo drogich i bardzo trudnych w użyciu okrętów? Partnerem tego odcinka jest producent gry World of Warships. W 1935 roku Hitler poczuł się już na tyle mocno, że w marcu zapowiedział zbrojenia Niemiec łamiące zasady traktatu wersalskiego. Powstawał właściwy Wehrmacht, na który składała się armia lądowa, Luftwaffe oraz marynarka, formalnie od czerwca nazywana już Kriegsmarine. W tych latach Niemcy świetnie rozgrywali głęboko ukryte lęki europejskich potęg przed kolejną wojną, jednocześnie uchodząc za bardzo rozsądnych negocjatorów. 18 czerwca 1935 roku doszło do podpisania kluczowego międzynarodowego traktatu, tak zwanego niemiecko-brytyjskiego Układu Morskiego. Niemcy wywalczyli podniesienie limitu wyporności swojej floty nawodnej do 35% wyporności floty brytyjskiej. Niemcy mieli owe zasady właściwie natychmiast naciągać pod swoje interpretacje. Zgodnie z traktatem, Kriegsmarine mogła dysponować ciężkimi krążownikami o wyporności 51 tysięcy ton. Mając się zasad innego traktatu, waszyngtońskiego z 1922 roku, taki ciężki krążownik miał wyznaczone limity wyporności i uzbrojenia, odpowiednio 10 tysięcy ton i działa 203 mm. Nie zgadniecie, Hitler miał większe ambicje. Absurd mani ciężkości. Formalnie umowy międzynarodowe pozwalały Niemcom na prostą kalkulację – zmieścić się w 5 ciężkich krążownikach. Na ten scenariusz przygotowywali się już od 1934 roku, więc niemal natychmiast przystąpili do konstrukcji 3 nowych okrętów. Miały one podążać bardzo wąską cieśniną balansu między siłą ognia, prędkością i samowystarczalnością. Ale po co one były właściwie Niemcom potrzebne? Jak wpisywałyby się w nową doktrynę morską? Erich Redder tak przedstawiał dylematy. Planowaliśmy wszechstronne siły, a nie takie, które byłyby projektowane pod kątem jakiegokolwiek konkretnego wroga. Chociaż w czasie wojny z Anglią jako naszym nieoczekiwanym przeciwnikiem odczuliśmy ogromne zapotrzebowanie na okręty podwodne, to w naszych pierwotnych planach zajmowały one zaledwie drugorzędną pozycję. Wynikało to z faktu, że na mocy podpisanych przez nas umów międzynarodowych skuteczność okrętu podwodnego jako broni została znacznie ograniczona. Tutaj warto podkreślić to przekonanie Reddera, że Kriegsmarine nie miała powstać jako rywalka dla Wielkiej Brytanii. Stąd musiano zadać sobie w końcu pytanie, jaka ma być prawdziwa rola nowych ciężkich krążowników. W wypadku tej klasy okrętów w Niemczech wóz stawiano przed koniem, albo raczej śrubę przed kotłem. Trzecia Rzesza w spadku po Republice Weimarskiej posiadała już typ okrętu, który prowadził do popłochu, na przykład we Francji. Były to krążowniki typu Deutschland, nazywane często pancernikami kieszonkowymi, uzbrojone w armaty 280 mm i z silnikami dieslowskimi. Kontynuacja tej serii nie była możliwa. Traktat waszyngtoński określał maksymalny kaliber armat użytych na tym typie okrętu do 203 mm. Logicznie wydawałoby się, że traktat waszyngtoński wymusi na Niemcach nowe konstrukcje lekkich krążowników. Wręcz przeciwnie. Redder wspominał: Niestety Hitler ze swoim wyraźnym zamiłowaniem do kwestii technicznych upierał się przy porównywaniu prędkości, wielkości, opancerzenia i siły ognia niemieckich okrętów wojennych z odpowiadającymi im parametrami jednostek innych narodów, wyciągając z tego wnioski, które często były czysto teoretyczne. Nigdy tak naprawdę nie uświadamiał sobie, że wiele innych czynników, takich jak posiadanie i lokalizacja baz morskich, zależność gospodarki narodowej od importu drogą morską oraz wsparcie sojuszników zamorskich, odgrywa decydującą rolę w wartości floty. Do tego kalkulowano, że znacznie łatwiej będzie złamać limit wyporności takiego okrętu niż łatwo mierzalny poziom uzbrojenia. W efekcie te nowe ciężkie krążowniki już w pierwszych planach znacznie przekraczały przyjęty limit 10 tysięcy ton. Do tego założono, że muszą być jednocześnie dobrze uzbrojone, opancerzone, ale też i szybkie. Żeby spełnić to oczekiwanie, projektanci zdecydowali się do użycia w nowych krążownikach napędu składającego się z wysokociśnieniowych turbin na parę. Miało to zapewnić świetną prędkość jak na ciężar i uzbrojenie okrętu. Zrezygnowano z koncepcji dieslowskich silników spalinowych. Argumentami za napędem parowym miała być łatwość w uzupełnianiu paliwa, mniejsza waga, łatwość w użyciu, cichsze działanie. Przeciw składały się jednak inne cechy, potencjalnie niski zasięg działania oraz zawodność. Redder pisał: silnik diesla był na tyle oszczędny w zużyciu paliwa, że zapewniał okrętom wyjątkowo duży zasięg, czyniąc je szczególnie dobrze przystosowanymi do operacji w dużej odległości od jakiejkolwiek bazy. Od samego początku było jednak jasne, że pomimo zalet w postaci wyższej prędkości, mniejszej wagi i mniejszego zapotrzebowania na miejsce, nowe parowe siłownie nigdy nie zapewnią tak dużego promienia działania, jak starsze diesle z ich niskim wskaźnikiem zużycia paliwa. Uważałem pierwsze wysokociśnieniowe siłownie parowe zaledwie za krok pośredni w rozwoju silnika, który zaspokoiłby wszystkie nasze wymagania morskie i techniczne. Decyzję trzeba było jednak podjąć. W rzeczywistości technologia nie nadążała za takimi pomysłami, gdy na przykład Francja finalizowała udane tak zwane szybkie pancerniki typu Dunkerque, spełniające standardy waszyngtońskie w niespodziewany sposób, oferując szybkość krążownika z uzbrojeniem pancernika. Kłopoty wisiały w powietrzu. Już na pewno zauważyliście, że w tym odcinku pokazujemy piękne, trójwymiarowe modele okrętów z czasu II wojny światowej. Tak, partnerem tego odcinka jest producent gry World of Warships. Gry, która w przystępny sposób miesza realia historyczne z czystą radością z oddania salwy z armat 203 mm w stronę przeciwnika. To w grze World of Warships możecie sprawdzić się jako kapitanowie ciężkich niemieckich krążowników Admiral Hipper i Prinz Eugen, ale też innych niezliczonych okrętów z pierwszej połowy XX wieku. W sumie jest ich już ponad 850. Ta flota pełna jest nie tylko krążowników, ale również niszczycieli, pancerników, lotniskowców i okrętów podwodnych. World of Warships to momentami coś więcej niż gra. To żyjące wirtualne muzeum historii marynarki wojennej. Wiele z ukazanych tam konstrukcji nie doczekało się udziału w wielkiej bitwie morskiej. Gra pozwala jednak właśnie na to zderzenie różnych scenariuszy. W podstawowym trybie sprawdzicie chociażby, czy Prinz Eugen poradziłby sobie z Bismarckiem. Dostosujcie swój okręt odpowiednimi ulepszeniami, eksperymentujcie, zatapiajcie i bądźcie niestety zatapiani. Tutaj całe szczęście możecie szybko sprawdzić inne ustawienia innych przeciwników, inne scenariusze. Nie ugrzęźniecie na rok w porcie w wyniku widzimisię dyktatora. W ramach okolicznościowych wydarzeń możecie też wziąć udział w misjach opartych na prawdziwych wydarzeniach, takich jak bitwa o Narwik czy polowanie na Bismarcka. Teraz w World of Warships sprawdzicie chociażby specjalną kampanię na 250 lat Stanów Zjednoczonych, a do wczesnego dostępu trafiły włoskie okręty podwodne. To tylko ułamek nowości w aktualizacji 15.5. Najlepiej sami sprawdźcie, jak to działa w akcji. Kliknijcie w link w opisie filmu, aby zrealizować specjalny kupon, który ułatwi Wam start morskiej przygody. Między innymi poprzez darmowy krążownik japoński oraz poprzez 20 dni abonamentu premium. Wszystko jasne, w takim razie wracamy do tematu filmu. Kiedy w lipcu i sierpniu 1935 roku w Hamburgu i Kilonii rozpoczęto produkcję pierwszych dwóch ciężkich krążowników, nazwanych wstępnie H i G, a później Admiral Hipper i Blücher, tak nie było pełnego przekonania, jaką rolę miałyby pełnić w działaniach morskich, co oczywiście wiąże się z tym, że Hitler sam nie wiedział jeszcze, czy Kriegsmarine zostanie przetestowana na morzach i oceanach, czy też jej rolą jest tylko ta prestiżowa, odstraszająca i dyplomatyczna. Całkowity koszt każdego takiego krążownika szacowano na około 100 milionów marek, około 25 razy tyle, co U-Bot typu 7C. Realnie niemieckie stocznie miały twarde limity tego, co są w stanie wyprodukować w skończonym czasie, a to najbardziej w przypadku ciężkich okrętów dochodziło do znacznego opóźnienia w realizacji projektów. Coś, co wydawało się jakkolwiek rozsądne w 1935 roku, tak w ciągu kilku lat mogło okazać się ciężarem, który jest niemożliwy wręcz do zrzucenia. W ciągu 1936 i 1937 roku rozpoczęto zaś produkcję kolejnych trzech okrętów typu Admiral Hipper. Finalnie cała rodzina miałaby składać się z Blichera, admirala Hippera, nieco ulepszonego Princa Eugena i dwóch spóźnionych, Seydlica i Lützowa. Ta ekipa zbierana była jednak w coraz dziwniejszej sytuacji dyplomatycznej. Absurd niemieckiej dyplomacji. Słowami Redera. Budowa floty do celów politycznych odzwierciedlała sposób myślenia Hitlera o sprawach morskich. Interesował się okrętami wojennymi, w szczególności pancernikami, wyłącznie jako symbolami potęgi i wykazywał niewiele zainteresowania ich rozmieszczeniem oraz wykorzystaniem w rzeczywistych operacjach. Ale bądźmy zgodni co do jednego. Nowe, ciężkie niemieckie krążowniki prezentowały się na papierze wręcz wyśmienicie. Dzięki temu mogły pełnić rolę polityczną czy też dyplomatyczną. Były faktycznie ciężkie, nawet 18 tysięcy ton wyporności, dozbrojone poważnie w broń przeciwlotniczą, teoretycznie w najnowocześniejszy typ napędu. Nawet w takich niuansach jak rozmiar załogi prezentowały się niczym morskie potwory. Wymagały około 1400 osób załogi, tyle co szybki pancernik Dunkerque i prawie dwa razy tyle co krążownik Algerii, gdy jednocześnie Algerii dysponował zbliżonym uzbrojeniem artyleryjskim, cięższym pancerzem i większym zasięgiem działania. W czasie pokoju nie musiało to mieć jeszcze większego znaczenia. Problem w tym, że niemiecka dyplomacja była kierowana mimo wszystko na ostrą konfrontację. Projekt admirala Hippera miał doczekać się weryfikacji. W ciągu 1938 roku sytuacja dyplomatyczna III Rzeszy zmieniła się kompletnie. Droga do arbitrażu monachijskiego i dalej okupacji Czechosłowacji może dziś budzić obrzydzenie, ale też stopniowo pozbawiała złudzeń co do tego, czy Wielka Brytania i Niemcy znajdują się na kursie kolizyjnym. Hitler teoretycznie ciągle zakładał, że Wielka Brytania nie da się wciągnąć w wojnę na kontynencie. Nawet kiedy w kwietniu 1939 roku rozpoczął przymiarki do ataku na Polskę, tak uspokajał swoich dowódców, że konflikt ten nie doprowadzi do interwencji zachodnich potęg. Reder mówił jednak coś innego. W maju 1938 roku Hitler po raz pierwszy dał mi do zrozumienia w dyskusji, że w naszym myśleniu wojskowym musimy zacząć brać pod uwagę możliwość, iż Anglia i Francja staną się naszymi przeciwnikami w przypadku pogorszenia się sytuacji. W efekcie na początku 1939 roku Hitler zatwierdził założenia dalekosiężnego planu Z, rozbudowy Kriegsmarine do poziomu prawdziwej morskiej potęgi, wyposażonej w nowoczesne pancerniki i lotniskowce. Dzięki temu finalnie w 1948 roku Kriegsmarine miała posiadać 13 pancerników, 33 krążowniki różnych typów, 4 lotniskowce i 267 ubotów, i to bez liczenia takich płotek jak niszczyciele czy trałowce. Ambicją Hitlera stawało się nie tylko posiadanie najpotężniejszej armii lądowej w Europie, ale też odpowiednio potężnej marynarki wojennej, która byłaby w stanie rzucić wyzwanie angielskiej flocie. Czy to w ogóle było możliwe w realizacji? Po drodze wszak doszło do krytycznego opóźnienia oddania ciężkich krążowników. Dopiero 29 kwietnia 1939 roku admiral Hipper został przekazany do służby. Tylko on zdążył przed wybuchem II wojny światowej. Wiele z początkowych sukcesów Niemiec wynika z pewnością z tego pośpiechu Hitlera przed dozbrojeniem się przeciwników, ale dla floty miało to bodaj najsurowsze konsekwencje. Priorytety zmieniały się tak szybko, że długofalowy rozwój okrętów był sabotowany od środka. Blücher do służby trafił 20 września, Prinz Eugen 1 sierpnia 1940 roku. Pozostałe dwa gagatki miały zostać oddane w ciągu 1940 roku. Zatrzymajmy się jednak na chwilę. Dołączenie Wielkiej Brytanii do wojny w dniu 3 września 1939 roku kompletnie wywróciło kilem do góry i tak mgliste założenia co do sposobu wykorzystania nawodnej floty. Hitler właściwie przez cały wrzesień łudził się, że jest w stanie wysyłać jakieś mrugnięcia okiem w kierunku Londynu, byle tylko nie zaogniać wojny na zachodzie. Wiele mówi fakt, że Reeder zezwolił starszym krążownikom ciężkim na operowanie na Atlantyku przeciwko statkom handlowym Wielkiej Brytanii dopiero pod koniec miesiąca. Graf Spee został utracony w grudniu 1939 roku. Deutschland po niewielu sukcesach został skierowany do portu w Gdyni. Hitler wpadł i tutaj w symboliczną pułapkę prestiżowej floty. Każda strata dużego okrętu była właściwie nie do uzupełnienia, a stan psychiczny Hitlera najlepiej oddaje kwestia rychłego przemianowania okrętu Deutschland na Lützow, aby zminimalizować ewentualny propagandowy cios. Trzeba przyznać, że zatopienie Niemiec brzmiałoby dość mocno. W kontraście do kuriozalnej pozycji nawodnej floty niemieckiej, tak zgodnie z teoriami Karla Dönitza, to okręty podwodne zaczęły odnosić kolosalne sukcesy, między innymi poprzez dostanie się U-47 do bazy morskiej w Scapa Flow i zatopienie pancernika Royal Oak, wprawdzie przestarzałego, ale jednak pancernika. Reeder tłumaczył: biorąc pod uwagę tak ogromną przewagę wroga nad naszymi siłami morskimi, było nieuniknione, że prędzej czy później znikną one w wyniku wyczerpania albo na długi czas zostaną wyłączone z walki w celu przeprowadzenia napraw. Budowa nowych okrętów, mających zastąpić te utracone lub uszkodzone, była sprawą najwyższej wagi. Oznaczało to radykalny koniec planu Z z jego długoterminowym programem i zastąpienie go programem, który pozwoliłby na wyprodukowanie najskuteczniejszych okrętów w największej liczbie i w jak najkrótszym czasie. Takimi okrętami były w gruncie rzeczy okręty podwodne. W związku z tym natychmiast wstrzymano wszelkie dalsze prace nad wszystkimi dużymi okrętami, z wyjątkiem pancerników Bismarck i Tirpitz oraz krążownika Prinz Eugen, które były już bliskie ukończenia. To uwolniło moce przerobowe krajowych stoczni, aby móc skupić się przede wszystkim na budowie okrętów podwodnych. Co to konkretnie oznaczało dla krążowników typu Admiral Hipper? Do akcji miano skierować tylko pierwsze trzy z nich, admirala Hippera, Blichera i z opóźnieniem Prinza Eugena. Dwa najnowsze, Seydlitz i Lützow, niedokończone stawały się kolejną zagadką do rozwiązania. Kuriozalne losy niemieckiej dyplomacji prowadziły do nie mniej dziwacznego finału Lützowa. Otóż po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow, to na wschodzie otwierały się opcje wzmożonej wymiany technologicznej. Otóż Związek Radziecki wykazał zainteresowanie zakupem niedokończonego okrętu pod warunkiem niemieckiej współpracy w jego wykończeniu już w leningradzkiej stoczni. 11 lutego 1940 roku, w samym środku wojny z Finlandią, Lützow został odholowany i pod okiem niemieckich ekspertów pracowano nad nim aż do 21 czerwca 1941 roku. Tam też okręt doczekał się nowej nazwy – Pietropawłowsk. To właśnie dzięki tej zmianie stary Deutschland mógł stać się nowym Lützowem. Związek Radziecki zapłacił za Lützowa 150 milionów marek, co miałoby oznaczać, że Niemcy mieli marżę na poziomie pewnie sięgającej 100%. Pamiętajmy, że okręt nie był jeszcze w pełni wyposażony. Oznaczałoby to też, że z dwojga złego sprzedaż niepotrzebnego krążownika wyszła III Rzeszy na dobre. Zadacie pytanie, jak Niemcy w akcji wykorzystali pozostałe okręty tego typu? Absurd oczekiwań kontra rzeczywistość. Pierwszy prawdziwy test nawodnej floty III Rzeszy miał przyjść w kwietniu 1940 roku w trakcie operacji Westerübung. Inwazja na Norwegię była ogólnie dobrze pomyślana, ale oznaczała wielkie ryzyko. Co pomagało Niemcom, to mimo wszystko niewielkie dystanse i możliwość wsparcia operacji przez Luftwaffe. Kriegsmarine miała zaś nadzorować lądowania jednostek, w tym przy Oslo. To tam skierowano grupę z ciężkim krążownikiem Blücher. Niemcy dość dosłownie podeszli do kwestii wsparcia bezpośredniego działań lądowych, bo Blücher starał się nad ranem 9 kwietnia przedrzeć przez cieśninę prowadzącą do Oslo. Pomimo tego, że został oświetlony przez norweskie reflektory, co oznaczało utratę zaskoczenia, Blücher wpakował się prosto pod lufy ciężkiej artylerii i pod wyrzutnię torped twierdzy Oscarsborg. Wielokrotnie trafiony, ostatecznie poszedł na dno w kompletnie rozczarowujących okolicznościach. Sprawa była na tyle wstydliwa, że na konferencji z Hitlerem przedstawiono mu scenariusz, jakoby Blücher trafił na minę. W innych starciach w trakcie kampanii norweskiej uszkodzeniom uległ także Hipper, którego cała nadchodząca kariera miała sprowadzać się do wielkiego wahadła krótkich okresów gotowości bojowej i dłuższych okresów napraw. Znamienne stały się także losy Prinza Eugena. Ten zaliczył trafienia bombami zrzuconymi przez RAF na doki w Kilonii, co opóźniło jego faktyczne trafienie do służby na dzień 1 sierpnia 1940 roku. Straty poniesione przez Kriegsmarine wiosną 1940 roku zmniejszały jeszcze szanse zrealizowania karkołomnych planów inwazji na Wielką Brytanię, a po przegranej w powietrznej bitwie o Anglię Hitler stanął przed dylematem, w jaki sposób wymusić na Brytyjczykach chęć do negocjacji pokojowych. Zaznaczmy, że na tym etapie wzmożone operacje ubotów przynosiły coraz bardziej obiecujące efekty. Tyle, że przestawienie stoczni z opóźnieniem na produkcję okrętów podwodnych dało prawdziwy efekt dopiero w 1942 roku, w momencie, w którym ogólnie po dołączeniu Stanów Zjednoczonych do wojny sytuacja Niemiec stawała się dramatyczna. Symbolicznymi ofiarami tego rozdarcia Kriegsmarine od środka były przede wszystkim ciężkie krążowniki. Hipper zaliczył w końcu rozczarowującą drugą połowę 1940 roku. Musimy to wyliczyć, żeby zrozumieć skalę problemu. 17 września ruszył niby wspierać operację Lew Morski, ale dzień później został skierowany z powrotem do portu. Tydzień później rozpoczął patrol na Atlantyku, ale 27 września uległ poważnej awarii i musiał wrócić do napraw. Dwa miesiące później Hipper wziął udział w starciu morskim z brytyjskim konwojem. Artyleria Hippera zaliczyła kilka trafień przeciwko brytyjskiemu krążownikowi Berwick, co doprowadziło do śmierci 4 Brytyjczyków. Poza tym Hipper wycofał się i przetrwał tylko i wyłącznie, korzystając z pasywności sił brytyjskich. Mimo to w wyniku ponownej usterki maszynerii musiał zawrócić do Niemiec. Wyszło na jaw, że nowoczesny, niesprawdzony napęd podatny jest na liczne usterki. Ale co może jeszcze gorsze, kapitan okrętu Wilhelm Meisel zauważył, że niski zasięg działania jest wręcz paraliżujący. Nowoczesny napęd wciśnięty w okręt o wyporności 18 tysięcy ton oznaczał w trakcie faktycznego patrolu nieciekawą kombinację braku solidności przy potężnym zużyciu paliwa. Porównywano później, że brytyjskie odpowiedniki w podobnych operacjach zużywały mniej niż połowę tego, co Prinz Eugen. Meisel sugerował więc, że ciężkie krążowniki powinny otrzymać wsparcie przynajmniej 2 szybkich tankowców. Przeczyło to koncepcją działań korsarskich na dalekich akwenach. W grudniu 1940 roku na konferencji z Hitlerem Redder przedstawił plany użycia krążowników zgodnie z ich teoretycznymi założeniami. W protokole spotkania czytamy: założenia misji. Jej jedynym celem są działania wojenne przeciwko nieprzyjacielskim liniom zaopatrzeniowym, przy czym głównym celem są konwoje, a nie siły eskortowe, których należy zawsze unikać, chyba że ustępują one znacznie siłą. Führer wyraża zgodę. Prawda była jednak taka, że kolejne narzędzia w rękach aliantów, przewaga nawodna i w powietrzu oraz przewaga wywiadu, utrudniały i tak niezręczne próby wykorzystania ciężkich krążowników. Te kłopoty ukazała inna operacja, znacznie głośniejsza. W maju 1941 roku Prinz Eugen towarzyszył bowiem Bismarckowi w operacji Rheinübung. W trakcie wymiany ognia z brytyjskimi siłami Prinz Eugen dołożył własne trafienia w procesie zatapiania Huda i przy uszkodzeniu Prince of Wales. Sam Bismarck odniósł jednak na tyle poważne obrażenia, że obrał kurs na doki Saint-Nazaire w okupowanej Francji, gdy Prinz Eugen miał pozostać na morzach i oddać się swojej korsarskiej robocie na Atlantyku. Prinz Eugen podzielił los Hippera. Ciężki krążownik zaliczył usterki w maszynowni, a także odczuł niedobory paliwa. Po drodze musiał być tankowany 2 razy. W efekcie zawrócił na prędce do Brestu, gdzie następnie spędził 9 miesięcy, aby na początku 1942 roku wziąć udział w ucieczce nawodnej floty Kriegsmarine do Niemiec. Duże zużycie paliwa miało też inne konsekwencje. Stopniowo front atlantycki musiał być zamrożony także z powodu malejących rezerw paliwa w całych Niemczech. Mnóstwo materiałów kierowano na potrzeby transportu śródziemnomorskiego, by wesprzeć działania armii w północnej Afryce. Od tej pory losy ciężkich krążowników kumulują się w istną tragedię, a może nawet i farsę. Stary Lützow, teraz Pietropawłowsk, 4 i 5 kwietnia 1942 roku został zbombardowany przez siły Luftwaffe i poszedł na dno, choć dno zatoki przy Leningradzie było na tyle płytkie, że z czasem został podniesiony i wrócił do służby. Między majem a czerwcem tego roku na celownik Hitlera trafił niedokończony Seydlitz. Jednym z przyjętych karkołomnych planów byłaby jego przebudowa do postaci lotniskowca. Przez pół roku niemieckie stocznie pracowały na pół gwizdka przy próbach dostosowania Seydlica do realiów nowoczesnej wojny, w której największym zagrożeniem dla okrętów zaczęły być samoloty. Swoją drogą, princ Eugen udowodnił, że dozbrojenie tej klasy okrętów w dodatkowe działka przeciwlotnicze ma swoje korzyści. 17 maja princ Eugen przetrwał poważny atak lotniczy przeprowadzony przez około 50 maszyn RAF-u. Mimo to jakakolwiek użyteczność princa Eugena, przynajmniej w oczach Hitlera, wisiała już na włosku. Tyle, że to Hipperowi przypadł wątpliwy zaszczyt przerwania tej nici. Koniec 1942 roku spędzał on w norweskich portach, z rzadka wypuszczając się z eskortą niszczycieli na patrole na Morzu Barentsa. 31 grudnia wziął udział w próbie przechwycenia konwoju JW-51B, ale doszło do rozczarowującego starcia z eskortą. W trakcie bitwy dwa niemieckie krążowniki, Hipper i Lützow, Stary Deutschland, straciły czas na walkę z wrogimi niszczycielami, co pozwoliło Brytyjczykom na sprowadzenie na miejsce swoich dwóch lekkich krążowników. Choć realnie nadal Niemcy powinni mieć technologiczną przewagę, tak obawiając się nadejścia jeszcze większych sił, oderwali się od konwoju. Tutaj ujawniała się jeszcze jedna późna cecha Kriegsmarine. Po utracie Blichera, Bismarcka, ucieczce z Atlantyku, kapitanom brakowało gotowości do agresywnego działania, a nawet może udzielała się im paranoja, że za horyzontem czekają już brytyjskie okręty. Nawet przy zapewnieniu elementu zaskoczenia, ta ostrożność uniemożliwiała wykorzystanie przewagi do zadania wrogowi znaczących strat. Hitler był wściekły, co pewnie łączyło się z równoległymi frustracjami dotyczącymi sytuacji w Stalingradzie. 6 stycznia Hitler odbył konferencję z dowódcami Kriegsmarine. W protokole spotkania możemy znaleźć sygnały, że atmosfera była oziębła. Hitler wpadł w długą tyradę dotyczącą nieskuteczności okrętów nawodnych, którą protokolant tak parafrazował. Nie powinno się uważać za degradację, jeśli Führer zdecyduje się zezłomować duże okręty. Byłoby to prawdą tylko wtedy, gdyby usuwał jednostkę bojową, która zachowała swoją pełną użyteczność. Analogią do tego w wojskach lądowych byłoby usunięcie wszystkich dywizji kawalerii. Führer zwraca również uwagę, że flota włoska wykorzystuje załogi swoich dużych okrętów do służby na niszczycielach. To jest prawdziwy ewenement. Rzadko kiedy Hitler decydował się na negatywne porównanie działań swoich oficerów z działaniami oficerów sojuszniczych. Wbrew dowództwu Kriegsmarine, Röder miał przygotować plan wycofania ze służby wszystkich dużych okrętów. Oznaczać miałoby to w kontekście ciężkich krążowników, zakończenie prac nad przeróbką Seydlica do postaci lotniskowca, wycofanie kompletnie admirala Hippera do dnia 1 marca 1943 roku i pozostawienie princa Eugena jako okrętu szkoleniowego. Choć Hitler starał się zaprezentować te zmiany jako uwolnienie zasobów, tak faktycznie doprowadził do poważnej zmiany w strukturze Kriegsmarine. Jeśli to okręty podwodne miały od tej pory już właściwie samodzielnie odpowiadać za niemieckie działania na morzu, tak stare podejście, którego symbolem był sam admirał Erich Röder, przegrywało z nowym, którego twarzą był zaś młodszy Karl Dönitz. W tych okolicznościach 14 stycznia Röder zakomunikował, że nie może dalej pełnić funkcji głównodowodzącego Kriegsmarine, co finalnie doprowadziło do zastąpienia go przez Dönitza. Chaos decyzyjny w III Rzeszy, który tak szczegółowo poznaliśmy w filmie o 5 największych błędach Hitlera, miał i tu swoje konsekwencje. Dönitz, ciesząc się pełnym zaufaniem Hitlera, był w stanie w końcu przekonać dyktatora, że całkowita eliminacja dużych okrętów nie ma sensu. Co za brak konsekwencji. W praktyce nie zmieniło to wiele. To admiral Hipper stał się okrętem szkoleniowym, został zbombardowany pod koniec wojny i przerobiony po przegranej III Rzeszy na złom. Pozostawiony na boku Seydlitz dokonał zaś żywota w dokach królewca. Jedynie princ Eugen po kampanii na Bałtyku i nadal na chodzie w maju 1945 roku został przekazany Amerykanom. Nie zmienia to nic w całej historii krążowników typu admiral Hipper. Przejście na wysokoprężne napędy parowe miało swoje konsekwencje wykraczające poza samą klasę krążowników admiral Hipper, ale to właśnie one stawały się symbolem niemożliwości zrealizowania planów, takich jak Plan Z. W wypadku krążowników uderzać musi właśnie zaprzepaszczenie ich teoretycznych korzyści operowania na odległych morzach, szczególnie w kontraście do zbliżonych typów okrętów po stronie przeciwnika, które niższym kosztem potrafiły osiągnąć więcej i dopłynąć dalej. Projekt miał w sobie jeszcze więcej pułapek. Jako efekt dyplomatycznego zamieszania z połowy lat 30. i próby ugłaskania Wielkiej Brytanii, Hipper miał armaty o kalibrze 203 mm, które oznaczały, że jak na sporą wyporność okrętu nie posiadał on prawdziwie ciężkiej artylerii okrętowej. Finalnym ciosem musi być też kontrast w użyciu niby mniej nowoczesnego krążownika, admirała Scheera, pamiętającego jeszcze czasy Republiki Weimarskiej. Pozbawiony niebezpiecznych nowinek i działający na napędzie dieslowskim, osiągnął po stronie niemieckiej największe sukcesy w działaniach korsarskich przeciwko flocie handlowej aliantów. Admiral Scheer miał w końcu armaty 280 mm o wyraźnie większym zasięgu. Oznaczałoby to, że traktaty rozbrojeniowe z lat 20. i 30. najmocniej zaszkodziły właśnie Niemcom, a więc osiągnęły pośrednio swój cel. Wróćmy do jednego z powojennych podsumowań. Wszystkie okręty wojenne, większe od niszczyciela, powinny były zostać zbudowane przede wszystkim z myślą o zwalczaniu żeglugi na Atlantyku. Z braku baz zaopatrzeniowych na Atlantyku niemiecki okręt wojenny mógł działać skutecznie tylko operując na rozległych obszarach. Podczas odbudowy floty należało mieć na uwadze przede wszystkim duży zasięg, co zostało uwzględnione w 1928 roku, kiedy to pierwszy z okrętów klasy pancerników kieszonkowych typu Deutschland został zaprojektowany z napędem dieslowskim. W projekcie admirała Hippera miesza się megalomania, chaotyczne przywództwo, niejednoznaczna polityka zagraniczna, a także finalnie ten specyficzny niemiecki pęd za nowymi, często niesprawdzonymi technologiami. Ponad solidność i sensowność stawiano na kolosy, na papierze imponujące, ale w praktyce nie potrafiące uzasadnić w bitwie swojego istnienia. Historia klasy Admiral Hipper ujawnia też te dwie skrajności typowe dla Niemców w II wojnie światowej. Najpierw arogancję w użyciu Blüchera, później ostrożność, a może nawet strachliwość, która podkopywała nawet potencjalne sukcesy, jak w trakcie manewrów na Morzu Barentsa. Swoją drogą Albert Speer w dziennikach ze Szpandau zapisał, że Dönitz i Röder w trakcie odsiadki ciągle wracali do tego tematu. Dönitz zarzuca swojemu poprzednikowi politykę budowy wielkich jednostek nawodnych. Przez Rödera marynarka niemiecka przystąpiła do wojny z zaledwie 50 okrętami podwodnymi. Ze wzburzeniem wywodził, że Anglia już w 1941 roku zostałaby rzucona na kolana, gdyby Niemcy miały na początku wojny 300 ubotów, których się domagał. Urocze kłótnie starszych panów, którzy dalej nie pogodzili się z przegraną wojną. Prawda jest taka, że okręty nawodne miały oczywiście sens i dało się je bardzo skutecznie wykorzystać. Z pewnością jednak musiałby ich projekt oderwać się od tej mieszanki wielkości i nowoczesności przygotowywanej w realiach chybotliwej polityki zagranicznej III Rzeszy. A przy takim podejściu ani admiral Hipper, ani Prinz Eugen, ani Blücher nigdy by nie powstały. Na koniec pamiętajcie, że wy sami możecie w grze World of Warships przetestować ciężkie krążowniki Admiral Hipper i Prinz Eugen. Kliknijcie w link w opisie filmu, aby dowiedzieć się więcej.